Teraźniejsza prawda numer 105, maj, czerwiec 1946 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1932 roku, na stronie 155. Ciąg dalszy. Rozmowa pomiędzy Mojżeszem i Faraonem rozpoczynająca się w drugiej Mojżeszowej rozdziale 10 wersecie 24. Ciągnie się do drugiej Mojżeszowej rozdziału 11 wersetów od 4 do 8, a wiersze od 1 do 3 są zdaniami wtrąconymi nawiasowo. Pierwsze zdanie z pierwszego wiersza powinno być tak przetłumaczone, ponieważ Pan rzekł do Mojżesza, jeszcze jedną plagę przywiodę na Faraona, i tak dalej. Powody takiego tłumaczenia są następujące. Po pierwsze, wiersze od 4 do 8 jasno dowodzą, że są dalszym ciągiem rozmowy rozpoczętej w drugiej Mojżeszowej rozdziale 10 wersetach od 24 do 29, bo inaczej musielibyśmy powiedzieć, że Mojżesz nie dotrzymał słowa w wierszu 29, co przedstawiałoby, że nasz Pan złamał słowo w pozafigurze, co jest niemożliwe. Po drugie, nasunięte zdanie jest tak samo dobrze wyrażone pod względem gramatycznym, jak to podane w Biblii. Po trzecie, z powodu, że wiersze od 4 do 8 są dalszym ciągiem rozmowy rozpoczętej w drugiej Mojżeszowej rozdziale 10 wersetach od 24 do 29. Dlatego wiersze od 1 do 3 muszą być uważane za zdania nawiasowe. Po czwarte, a z powodu, iż są zdaniami nawiasowymi, dlatego też jest właściwie, ażeby powyżej przetłumaczone zdanie przyjąć za akuratniejsze, aniżeli to podane przez tłumaczy biblijnych. Wobec tego wiersze od 1 do 3 są zdaniami nawiasowymi, które łączą obie części rozmowy i dostarczają powodu do oświadczeń, jakie Mojżesz uczynił w wierszach od 4 do 8. Rzeczy, jakie Bóg mówił do Mojżesza w drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersetach od 19 do 22, rozdziale 4 wersecie 23, rozdziale 7 wersetach od 1 do 5, są wyrażone w wierszach od 1 do 3 i te trzy wiersze odnoszą się do zdań wypowiedzianych w tych zacytowanych wersetach. Pierwsze zdanie trzeciego wiersza podane w najstarszym hebrajskim manuskrypcie brzmi jak następuje, ponieważ ja dam łaskę ludowi w oczach Egipcjan. To tłumaczenie zdaje się być lepszym, ponieważ jest dalszym ciągiem tego, co Bóg mówi w wierszach pierwszym i drugim, w pierwszej osobie. Słowo był jest w angielskim powszechnym tłumaczeniu podane skośnym drukiem, co pokazuje, iż ono nie ma odpowiedniego słowa w hebrajskim oryginale, ale że było tylko podane w drugim zdaniu trzeciego wiersza, ażeby uzupełniało zdanie angielskie. Dlatego można je lepiej zastąpić słowem będzie. Innymi słowy, wszystkie trzy wiersze zawierają w sobie powtórzone rzeczy, jakie Bóg poprzednio mówił, a które były boskim rozkazem danym Mojżeszowi, aby oznajmił Faraonowi to, co zawiera się w wierszach od 4 do 8. Plaga z pierwszego wiersza jest 10. plagą, to jest śmiercią pierworodnych z ludzi i z bydła, i jest obrazem na śmierć niewiernych, których nowe stworzenia i ich człowieczeństwo są pod kontrolą szatana. Ta pozafiguralna plaga zostanie wykonaną podczas wielkiego ucisku. Śmierć pierworodnych w figurze była bolesną dla Faraona i dla Egipcjan, na Faraona i na Egipt, werset pierwszy. Słowo hebrajskie Mizraim znaczy albo Egipt, albo Egipcjan i odnosi się w tym zdaniu raczej do ludu niż do ziemi. Śmierć pozafiguralnych pierworodnych będzie bolesną dla szatana, którego pierworodni, rzymska hierarchia, która przynajmniej do listopada 1916 roku składała się z nowych stworzeń i możliwie z takich tylko składać się będzie do końca, aż każdy jej członek umrze, a również będzie bolesną dla jego sług, Egipcjan, których pierworodni, inni zwrodniali z nowych stworzeń, umrą wieczną śmiercią. Tak, jak w figurze Bóg przepowiedział, że dziesiąta plaga zmusi Faraona do wypuszczenia Izraela, tak też w pozafigurze mamy przepowiedziane, że pozafiguralna dziesiąta plaga zmusi szatana do wypuszczenia pozafiguralnego Izraela na wolność, potem wypuści was stąd, werset pierwszy. Oprócz tego Bóg przepowiedział, że Faraon uwalniając Izraela wypędzi ich, to znaczy, iż będzie nalegał, by opuścili Egipt jak najprędzej. To przedstawia boską przepowiednię, że pozafiguralny Izrael będzie nagle wypędzony z królestwa szatana i wskazuje na prześladowania, bojkoty, symboliczne ścięcia i tym podobne, jakie przypadną na lud Boży, gdy będzie wyrzucony z królestwa szatana. To odnosi się do niesprawiedliwości, jakie były uczynione i jakie jeszcze będą uczynione ludowi Bożemu przez pozafiguralnych Egipcjan podczas ucisku, jaki rozpoczął się z rokiem 1914. Wyzwolenie nas z takiego niesprawiedliwego traktowania w pozafiguralnym Egipcie powinno zmniejszyć naszą przykrość z powodu takiego traktowania nas i pobudzić do radości. Bóg zabiera prawdę wyznaniom. Ponieważ przy omawianiu drugiej Mojżeszowej rozdziału trzeciego wersetów 21 i 22 podaliśmy ogólne znaczenie myśli wiersza drugiego, o ile się ta myśl odnosi do niewiast izraelskich i egipskich, zobacz teraźniejsza prawda numer 100, strona 39, paragrafy 16 i 17. I z powodu, że wiersz drugi jest tylko wzmianką do drugiej Mojżeszowej rozdziału trzeciego wersetów 21 i 22, przeto nie potrzebujemy w tym miejscu wchodzić w szczegóły wiersza drugiego. Tylko uwaga lingwistyczna byłaby tu na miejscu. Drugie słowo w wierszu drugim przetłumaczone teraz, powinno być podane proszę, ponieważ taki błąd przeczy łączności i faktowi, że przemówienie nie było uczynione, aż w drugiej Mojżeszowej rozdziale 12 wersecie 35. Jedna rzecz jest jednak dodana w wierszu drugim, jaką nie znajdujemy w drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersetach 21 i 22, a która wspomina tam tylko o niewiastach izraelskich, proszących swoich sąsiadek o wypożyczenie klejnotów i odzieży, lecz nic nie mówi o mężach izraelskich, proszących swoich sąsiadów o wypożyczenie klejnotów złotych i srebrnych, i szat, podczas gdy wiersz drugi podaje ten szczegół. Z punktu wyrozumienia, że matki izraelskie przedstawiają prawdę i jej sług, przymierze, a dzieci izraelskie przedstawiają domowników wiary, jak wykazane w teraźniejszej prawdzie, numer 100, strona 39, paragrafy 16 i 17, to rozumiemy, że mężowie izraelscy jako głowy rodzin, przedstawiają Boga, zwłaszcza jak On działa przez naszego Pana i Jego mówczych narzędzi w wydobywaniu boskiej prawdy, klejnotów ze srebra i złota, z nauk rozmaitych fałszywych Chrystusów i systemów fałszywego proroka przy końcu wieku. Zatem ci bliźni, sąsiedzi, egipscy, werset drugi, u których mężowie izraelscy wypożyczyli wymienione rzeczy, są figurą na fałszywe systemy ludzkie. niezawodnie, iż z nauk tych fałszywych systemów nasz Pan, przez swoje specjalne mówcze narzędzia, wydobył boską prawdę, klejnoty złote i srebrne. Na przykład z prezbiteriańskiego systemu fałszywego proroka wzięto wiele prawdy o wyborze i o wieczerzy pańskiej, z metodyskiego systemu fałszywego proroka wiele prawdy wzięto o wolnej łasce i o miłości Bożej, podobnież z greckiego i z rzymskiego systemu fałszywego Chrystusa wzięto wiele prawdy o urzędzie Chrystusowym zanim stał się człowiekiem, jak i potem gdy stał się ciałem, i o Kościele będącym skarbnicą i rozdawcą zbawczej prawdy. W formie poprawionej wytłumaczyliśmy również figurę i poza figurę pierwszego zdania wiersza trzeciego, zobacz, teraźniejsza prawda numer 100, strona 39, paragrafy 16 i 17. Jednak uważamy, że potrzebna jest uwaga odnośnie literalnego oddania przetłumaczonego wyrażenia, ja dam łaskę ludowi w oczach Egipcjan. Według przekładu Biblii doktora Younga to zdanie powinno brzmieć, ja dam, osobliwą, łaskę ludowi w oczach Egipcjan. Wyrażenie w drugiej Mojżeszowej rozdziale trzecim wersecie 21 jest bardzo podobne temuż, gdzie jest podane, ja dam, osobliwą, łaskę ludowi temu w oczach Egipcjan. Gdy po raz pierwszy usłyszymy to zdanie, to wydaje się być dziwnym, lecz z punktu poza figury jest bardzo stosowne. Albowiem te wszystkie cierpienia i prześladowania wyrządzone ludowi Bożemu przez pozafiguralnych Egipcjan, zdają się być nie łaską, lecz krzywdą. Ale gdy zauważymy, że Pan przez te cierpienia i krzywdy wyrabia w nas zalety charakteru, wtedy dopiero spostrzegamy, iż one są prawdziwymi dobrodziejstwami dla nas. Rzymian rozdział 8 werset 28. 2 Koryntów rozdział 4 wersety 17 i 18. One są nazwane łaską ludu Bożego, nie dlatego, że pozafiguralni Egipcjanie chcieli, żeby one takimi były, ale są łaską z powodu boskiego kierownictwa i z powodu, iż lud Boży przyjmuje je jako takie, oceniając cel duchowy w jakim są udzielane. Rozumie się, że takie prześladowania i krzywdy gdyby były zadawane pozafiguralnym Egipcjanom nie byłyby uważane przez nich za łaskę, ponieważ za zło wyrządzone im czują urazy, stają się przez to złośliwymi i ponoszą szkodę w charakterze. My zaś, drodzy bracia i siostry, którzy mamy duchowe rozeznawanie rzeczy, nauczmy się cenić zło, jakie na nas przychodzi, uważając je za osobliwą łaskę, tak jak święty Piotr mówi, boć to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie. 1 Piotra rozdział 2 wersety 19 i 20. Powyżej podaliśmy myśl, że w drugim zdaniu trzeciego wiersza słowo było podane skośnym drukiem, w angielskim. Powinno być zastąpione słowem będzie, ponieważ myśl tu wyrażona jest wzmianką do drugiej Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów od 1 do 6, a szczególnie do wiersza 1, jako miejsca gdzie to było mówione. Chociaż każda z plag dodawała sławy Mojżeszowi w oczach Egipcjan i Izraelitów, werset 3. To 10. plaga przyniosła mu największą sławę w oczach obu narodów. Pozafiguralnie sława naszego Pana wzrastała przed ludem świata z każdą plagą, lecz tak jak Mojżesz stał się bardzo wielkim w oczach Egipcjan i Izraelitów wskutek 10. plagi, tak też nasz Pan stanie się bardzo wielkim przed światem i ludem Bożym z powodu 3. biady. Tylko ze względu na myśl w wersetach od 1 do 3, Mojżesz mógł wyrazić tę straszną groźbę do Faraona zawartą w wersetach od 4 do 8. Pozafiguralnie nasz Pan, znając obietnicę Ojca względem siebie i jego ludu, i groźby Boże względem królestwa szatana i jego popleczników, które stały się jasne jego wyrozumieniu przez dotyczące wyrażenia boskie, mógł głosić i sprawić, żeby były głoszone przez jego mówcze narzędzia, poza figury tych biad do Faraona i jego ludu, podane w wersetach od 4 do 8. Te myśli przygotowują nas i przyprowadzają do zastanowienia się nad drugą częścią rozmowy Mojżesza z Faraonem, jaka jest podana w wersetach od 4 do 8. W wierszu 4 znajduje się dalszy ciąg uwag Mojżeszowych z drugiej Mojżeszowej rozdziału 10 wersetu 29, które zostały przerwane trzema wierszami nawiasowymi, od 1 do 3. Mojżesz mówiąc, że jego słowa były poselstwem od Boga, tak mówi Pan, przedstawia, iż nasz Pan bierze pozafiguralne poselstwo z Biblii i głosi je publicznie przez jego mówcze narzędzia, Kościół, jako pochodzące z Biblii Słowo Boże. W dwóch miejscach jest nadmienione, że boskie wyjście i zabijanie pierworodnych odbędzie się o północy, werset 4. I druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 29. Ale można zauważyć, że te dwa wyrażenia różnią się cokolwiek w angielskiej Biblii. W drugiej Mojżeszowej rozdziale 11 wersecie 4 jest podane około północy, a w drugiej Mojżeszowej rozdziale 12 wersecie 29 o północy. Wierzymy, że ta różnica w wyrażeniu wskazuje na dwa odmienne stopnie wojny światowej, która będąc początkiem ucisku, jest zarazem początkiem tego co zadaje dziesiątą plagę lub trzecią biedę. Wojna światowa rozpoczęła się 1 sierpnia 1914 roku, a 21 września, w czasie zakończenia się czasów pogan, weszła w okres wojny transzowej. I od tego czasu zaczęła osłabiać narody i wielce ich osłabiła, przygotowując je do Armagedonu. Rozumiemy, że wyrażenie około północy, druga Mojżeszowa rozdział 11 werset 4, wyobraża początek boskiego wyjścia, by rozpocząć zadawanie pozafiguralnej dziesiątej plagi przez rozpoczęcie wojny światowej 1 sierpnia 1914 roku, a wyrażenie o północy, druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 29, wyraża aktualny początek zadawania pozafiguralnej dziesiątej plagi 21 września 1914 roku. W innym miejscu wykazaliśmy początki tych dwóch zarysów wojny światowej, bez połączenia tych dat z dziesiątą plagą, zobacz teraźniejsza prawda, numer 13, strona 83, paragraf 1. Strona 84, paragrafy 1 i 2. 80-letnia noc. Okres parouzji i epifanii, razem 80 lat długi, stanowi tę pozafiguralną noc, do której te wersety odnoszą się. Jej północ byłaby akurat w połowie tych 80 lat, to jest 40 lat od zaczęcia i 40 lat do zakończenia się tej nocy. Innymi słowy, ta część tej nocy, która poprzedzała jej północ była parouzją, a ta co nastąpiła po północy jest epifanią. Ponieważ dziesiąta plaga w figurze i w pozafigurze zaczęła się akurat w połowie tej nocy, mamy więc w tym jeszcze jeden dowód, że parouzja i epifania są po 40 lat długie. To zastanowienie także dowodzi, że czas ucisku zaczął się w 1914 roku z wojną światową, jako pozafiguralnym wiatrem z objawienia rozdziału 7 wersetu 1, aby nie wiał wiatr, nie wiatry, a nie zaczyna się od Armageddonu, jak większość lewitów utrzymuje. Gdyż cały ucisk jest tym czynnikiem, przez który dziesiąta plaga, czyli trzecia biada, jest zadawana. To zastanowienie także dowodzi, że jedna symboliczna godzina biblijna jest okresem składającym się z 6,2 roku, ponieważ 1/12 część z 80-letniej nocy to 6,2 roku. Jeżeli by godzina z objawienia rozdziału 17 wersetu 12 okazała się nie być okresem 3,1 roku długim, w takim razie musielibyśmy przyjąć za godzinę okres składający się z 6,2 roku, chyba, że w międzyczasie Pan by nam objawił inną godzinę. Bóg oznajmując, że pójdzie przez pośrodek Egiptu, przedstawia, że przez zarys wojny światowej od 1 sierpnia do 21 września 1914 roku, on przystąpił do pracy zadawania 10 plagi chrześcijaństwu, w samym pośrodku tegoż, po całej Europie, która jest środowiskiem chrześcijaństwa. Nasz Pan wyraźnie wypowiedział poza figurę zdania mojżeszowego na ten punkt, przepowiadając przez swój lud, że wielki ucisk zacznie się przy końcu czasów pogan, około października 1914 roku, a z dwójnasobnego okresu 2520 plus 2520 lat, podanego na rysunku w książce o piramidzie przez braci Edgar, gdzie jest wykazane, że zachodzący koniec pierwszego członka, 2520 lat, tego dwójnasobu odbywał się podczas okresu od rozpoczęcia się pustoszenia Jeruzalemu aż do oślepienia Sedekiasza, Jeremiasza rozdział 52 werset 12, rozdział 39 wersety od 4 do 7, okres 7 tygodni, od 10 dnia, 5 miesiąca, do 1 dnia 7 miesiąca. Odpowiada okresowi od 1 sierpnia do 21 września 1914 roku. Pan przez lud swój również nauczał, że początek ucisku przyjdzie około 1 sierpnia 1914 roku, ponieważ czasy pogan, zachodząc, zakończyły się od 1 sierpnia do 21 września 1914 roku. Z obu punktów zapatrywania przez wyrażenie około północy, Pan pozafigularnie przepowiedział przez Kościół, że ucisk przyjdzie w roku 1914. Tym więc sposobem nasz Pan jako pozafiguralny Mojżesz przepowiedział przed szatanem, że początek dziesiątej plagi przyjdzie w 1914 roku. Wiersz 5 podaje dokładnie, co będzie dziesiątą plagą, śmierć każdego egipskiego pierworodnego z ludzi i z bydła. W pozafigurze dziesiątą plagą jest śmierć nowych stworzeń i człowieczeństwa klasy wtórnej śmierci. Tak jak posłaniec, który zadał śmierć egipskim pierworodnym z ludzi i z bydła, nie był figuralną dziesiątą plagą, ale była nią śmierć pierworodnych, tak też wielki ucisk nie jest dziesiątą plagą, ale środkiem, przez który zniszczenie klasy wtórnej śmierci jest dokonane, natomiast ich zniszczenie jest tą pozafiguralną dziesiątą plagą. Oryginalnie, wszyscy z nowych stworzeń są pozafiguralnymi pierworodnymi Izraelitami, Kościołem, i są przeto nazwani Kościołem Pierworodnych. Żydów rozdział 12 werset 23. Ci z nowych stworzeń, którzy popełnią grzech na śmierć, umierają jako pozafiguralni pierworodni Izraelscy, zobrazowani przez takich Izraelitów, którzy wyszli spod dachu domów zabezpieczonych dla wszystkich, będących wewnątrz, przez pokropione odrzwia i nadprożniki. Druga Mojżeszowa rozdział 12 werset 22. Gdy tacy umarli, jako pozafiguralni pierworodni Izraelici, to jest gdy wyrok wtórnej śmierci był wydany na nich, a nie jego wykonanie, to od tej chwili zostali zamienieni na pozafiguralnych Egipcjan. Powód, dla którego stają się pierworodnymi Egipcjanami, jest ten: szatan i pozafiguralni Egipcjanie uważają ich za więcej zdolnych i użytecznych dla swoich fałszywych celów religijnych, ponieważ, ogólnie mówiąc, umysły upadłych nowych stworzeń są bystrzejsze, a ich serca więcej upadłe niż tych, co nie są spłodzeni. Przeto mogą służyć o wiele skuteczniej celom szatana, faraona, i jego przedstawicielom, sługom faraona, niż niespłodzeni z ducha. Jest to główny powód, dla którego szatan pragnąłby osiągnąć kontrolę nad wszystkimi nowymi stworzeniami i on ją częściowo osiąga, gdy otrzymuje tymczasową kontrolę nad wielkim gronem, gdy ono popada w stan nieczysty, a zupełną kontrolę nad klasą wtórnej śmierci. Tak jak w figurze Mojżesz przepowiedział, że każdy żyjący pierworodny Egipcjanin umrze w nocy 14 Nisana, 2 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 4 i 5, rozdział 12 wersety 6 i 29, tak nasz Pan przez swój Kościół przepowiedział, że żaden z klasy wtórnej śmierci, wtedy żyjący, nie przeżyje wielkiego ucisku, lecz podczas niego umrze. To było czynione w kazaniach wydanych drukiem i w publicznych wykładach pielgrzymów od czasu przed rokiem 1914 do 1916, i było często powtarzane w Ameryce od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, szczególnie w obwinieniach przeciwko tym z kleru, którzy byli spłodzeni z ducha, a złośliwie i fałszywie przedstawiali prawdę i sprzeciwiali się jej. Pierworodny faraona, który jako król zajmował tron Egiptu, przedstawiał papiestwo jako pierworodnego szatana, Boga, czyli władcy teraźniejszego złego świata, ponieważ papiestwo jest głównym produktem szatana na ziemi. Od czasu krótko przed rokiem 1914 do jesieni 1916, kiedy to przepowiednia była pozafiguralnie ogłoszona, każdy członek rzymskiej hierarchii był nowym stworzeniem. Hierarchia rzymska nie składa się ze zwykłych księży, ale z biskupów, arcybiskupów i kardynałów, jako ciała i z papieża jako głowy. Święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan rozdziale 2 wersecie 4 pokazuje, że człowiek grzechu będzie w Kościele Bożym, w którym nikt inny, jak tylko nowe stworzenia znajdują się. Przeto hierarchia rzymska składałaby się z nowych stworzeń, w każdym wypadku z utracjuszy koron, którzy później stawali się klasą wtórnej śmierci. Ci z nich, którzy przynajmniej od czasu krótko przed rokiem 1914 do listopada 1916, byli częściami Antychrysta, byliby bez wyjątku, jako pierworodni pozafiguralnego faraona, zgładzeni, jako część tegoż systemu podczas Armagedonu. Ich zupełne wytracenie nie tylko zniszczy ten system, który składa się z nich, lecz zostawi Kościół rzymski bez członków hierarchii, którzy by mogli wyświęcać nowych księży. Jeżeli ucisk nie zniszczy zupełnie tego Kościoła, to on sam przez się, naturalnym sposobem, wytraciłby się w okresie jednego pokolenia, z punktu rzymskiego zapatrywania. Najuboższe z służebnic egipskich były te, które mełły ziarno. Rozumiemy przeto, że niewolnica, która jest przy żarnach, przedstawia najniższą, czyli najbiedniejszą sektę w chrześcijaństwie. Jej pierworodny przedstawiałby członków wtórnej śmierci, którzy należą do najbiedniejszej sekty w chrześcijaństwie. Pozafiguralne znaczenie wyrażenia, od pierworodnego faraonowego, do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach, werset 5. Jest, od największego do najmniejszego z pierworodnych pozafiguralnego Egiptu. Żaden z tych pierworodnych nie będzie ocalony, lecz wszyscy będą wytraceni w czasie ucisku. Ani jeden z nich nie przeżyje do królestwa tysiąclecia. Pierworodne z bydląt egipskich przedstawiają człowieczeństwo członków tej klasy. To zdanie, każde pierworodne z bydląt, jest podane, żeby pokazać, że nic nie pozostanie spoza figuralnych pierworodnych Egipcjan, że będą zupełnie wytraceni. Tylko przez ogólne zestawienie figuralnych wypadków i przez porównywane połączenie odnośnych figuralnych osób, możemy wnioskować, że egipscy pierworodni z ludzi wyobrażają nowe stworzenia klasy wtórej śmierci, a egipscy pierworodni z bydła wyobrażają ich człowieczeństwo. Że pierworodne z ludu Izraela przedstawiają nowe stworzenia, które stanowią kościół pierworodnych, jest widoczne z listu do Żydów rozdziału 12 wersetu 23. Z faktu, że pierworodne z czystych zwierząt Izraela miały być ofiarowane na ołtarzu Bożym, wnioskujemy, że one przedstawiają człowieczeństwo kościoła pierworodnych, których imiona, charaktery, są zapisane w niebie, duchownie, gdyż nie nowe stworzenia członków kościoła, lecz ich człowieczeństwo jest ofiarowane na ołtarzu Bożym. Rzymian rozdział 12 werset 1, 1 Piotra rozdział 2 werset 5, Żydów rozdział 9 werset 14, 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19. Ich nowe stworzenia i ich człowieczeństwo jest zachowane od pozafiguralnej dziesiątej plagi. Los, jaki spotyka tych, co nie zostali pominięci przez pozafiguralną dziesiątą plagę, musi być taki, jakiego uniknęli ci, którzy zostali pominięci. Jest to zatem wtóra śmierć, którą pozafiguralni pierworodni egipscy ponoszą, a od której pozafiguralni pierworodni Izraela zostali zachowani. To znaczy, że pozafiguralni pierworodni Egiptu z ludzi przedstawiają niewierne nowe stworzenia, które utracą żywot, podczas gdy pozafiguralni pierworodni Izraela przedstawiają wierne nowe stworzenia, które osiągną żywot. A jeżeli pierworodne z bydła Izraela przedstawiają człowieczeństwo tych nowych stworzeń, którzy dostąpią żywota, pierworodni z bydła Egipcjan muszą przedstawiać człowieczeństwo tych nowych stworzeń, którzy utracą życie, człowieczeństwo wytraconych. Groźba Mojżesza o wielkim krzyku, jaki Egipcjanie uczynią, gdy znajdą swoich pierworodnych nieżywych, werset 6. Przedstawia groźbę, jaką nasz Pan uczynił przez Kościół od czasu krótko przed rokiem 1914 do listopada 1916 roku, o gorzkim żalu, jakiego pozafiguralni Egipcjanie doświadczą, gdy się dowiedzą, że ich główni wodzowie religijni, z kleru i świeccy, pasterze i przedniejsi z trzody, poszli na wtórą śmierć. Ten żal powiększa się przez cierpienia po całym świecie z powodu wielkiego ucisku. Zauważmy, jak bardzo podobne jest to wyrażenie, jaki przedtem nie był, i jaki potem nie będzie. Wiersz 6, do tego, które Daniela rozdział 12 werset 1, i nasz Pan, w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersecie 21, użyli o tym wielkim ucisku. To podobieństwo służy do połączenia, chociaż ono nie utożsamia tych dwóch doświadczeń, i nasuwa myśl, iż ucisk jest tym czynnikiem, co zada pozafiguralną dziesiątą plagę. Objawienie rozdział 14 wersety od 9 do 11, jest cokolwiek spokrewnionym wersetem, obejmującym, między innymi rzeczami, wtórą śmierć członków człowieka grzechu i nowych stworzeń, urzędników, obrazu bestii i żal ich naśladowców, gdy się dowiedzą o ich losie. Te zastanowienia wykazują, że ich zatracenie będzie spowodowane przez wiatr, trzęsień ziemi i ogień jako główne części wielkiego ucisku i przez towarzyszące im głody i zarazy, a nie tak bardzo podczas przerw, które są pomiędzy tymi wielkimi bólami porodowymi, kiedy ta pozafiguralna dziesiąta plaga jest wylewana. Psy wersetu siódmego przedstawiają warczących, szczekających i kąsających sekciarzy. Ich języki przedstawiają teorię tych sekciarzy. Literalny pies, gdy zauważy, że jego pan nie żyje, traci swoją dzikość i bardzo go żałuje, co wszyscy wiemy z obserwacji i informacji. Psy egipskie, żałujące swoich pierworodnych panów, nie warczały, nie szczekały, ani nie kąsały Izraelitów lub ich bydła. Werset siódmy. Tej pamiętnej nocy, ale były bardzo zasmucone, jak Mojżesz przepowiedział. Ta przepowiednia wyobraża oświadczenie naszego Pana dane przez jego lud, że zwolennicy sekciarstwa, bestii i jej obrazu, gdy dowiedzą się o losie pasterzy, którzy byli nowymi stworzeniami i najzacniejszymi. Strzody, Jeremiasza rozdział 25 wersety od 34 do 38, w tych systemach, będą bardzo przygnębieni ich nieszczęściem, a także zamieszani do tego stopnia w swoich poglądach, że nie będą mogli użyć swych teorii w sposób wojowniczy przeciwko prawdziwemu ludowi Bożemu. A w ich żalu i zamieszaniu, a w pokoju i radości prawdziwego ludu Bożego w owym czasie, oni byliby zmuszeni do uznania, że Bóg uczynił różnicę. Werset siódmy. Pomiędzy pozafiguralnym Izraelem, a pozafiguralnymi Egipcjanami. Tak jak Mojżesz przepowiedział, że wskutek dziesiątej plagi nastąpi upokorzenie szlachty faraonowej i ich poddanie się jemu, przyjdą, skłaniać mi się będą, werset ósmy. Tak też nasz Pan przepowiedział, że upokorzenie specjalnych przedstawicieli szatana w kościele, państwie, kapitale i społeczeństwie, z powodu utraty ich towarzyszy z nowych stworzeń i przez kłopoty, które byłyby powodem ich utraty, oni poddadzą się Panu, do czego zostaną zmuszeni przez te same powody. W miesięczniku studentów biblijnych, w kazaniach umieszczanych w gazetach i w wykładach wygłaszanych w owym czasie, zawierały się, od czasu do czasu, takie przepowiednie ogłaszane jako kary przychodzące na kler spłodzony z ducha, politykierów, kapitalistów, fabrykantów, ludzi wojskowych i innych wpływowych wodzów niespłodzonych z ducha w szatanowym ustroju, zanim ucisk pochłonie ich, i o poddaniu się ich zwolenników. Mojżeszowa przepowiednia, że urzędnicy faraonowi będą prosić o ulgę z niedoli, błagając Mojżesza i Izraela o opuszczenie Egiptu, przedstawia, że z powodu wielkiego żalu i strat, które uznają jako karę za ciemiężenie ludu Bożego, przedniejsi z królestwa szatańskiego będą domagać się, przez czyny prześladowcze, aby nasz Pan przyspieszył wyzwolenie z opresji. Taka przepowiednia była podawana w poselstwach prawdy danego okresu, gdzie wykazywano, że z powodu prześladowań, ci wielcy wypędzą lud Boży spośrodku siebie. Lecz jakby to było z sprawą służebności? Odpowiadamy, iż to zmusi ich do służenia według rozkazu wymagania pańskiego i to w największym uniżeniu, a z powodu złego postąpienia, moralnego upodlenia, przez które wypchną ich spoza figuralnego Egiptu. W wierszu ósmym, Mojżesz powiedział, a potem w Nidę, to przedstawia oznajmienie naszego Pana, które wypowiedział przez swój lud, że przez zło wielkiego ucisku, on na wieki uwolni lud swój z królestwa szatańskiego. Mojżeszowe wyjście od Faraona z wielkim gniewem, przedstawia zaprzestanie z wielką nieprzyjemnością, przez naszego Pana publicznej pracy około nowych kierunków, z jego ostatecznym ogłoszeniem wielkiego ucisku, Od krótkiego czasu przed rokiem 1914 do listopada 1916 roku, gdzie przeważnie te przepowiednie uczyniono. Potem, gdy Jezus przez Kościół zaczął ogłaszać w Europie i Ameryce, że wielki ucisk nadchodzi z dodatkowym zniszczeniem pozafiguralnych pierworodnych, co jest zobrazowane w podobnym ogłoszeniu Mojżesza i Aarona, Jehowa powiedział naszemu Panu, werset 9, że szatan nie będzie zważał na te poselstwa, tak jak w figurze on powiedział Mojżeszowi, że Faraon nie usłucha jego poselstwa. Tak jak w figurze to przyczyniło się do zadania więcej plag, rozmnożył, werset 9, przez dodanie do nich 10 plagi, tak też było w poza figurze. Tak jak Mojżesz i Aaron uczynili te wszystkie cuda, 10 plag i wiele cudów, w Egipcie, werset 10, tak też nasz Pan i Kościół wykonują ich poza figury. Zauważyć można, że Mojżesz i Aaron nie dokonali 10 plagi i werset 10 tego nie nasuwa, gdyż w nim jest mowa tylko o pierwszych 9. Więc nie jest to nasz Pan i Kościół, którzy zadają wtórą śmierć, lecz jest to ten wielki ucisk, co to czyni poza figuralnym pierworodnym Egiptu. Chociaż oni na pewno dokonali pierwszych 9 pozafiguralnych plag, a to przez usługę nauczania, przez którą to usługę oni także przepowiedzieli pozafiguralną 10 plagę. Tak jak Mojżesz i Aaron dokonali figuralne plagi przed Faraonem, werset 10, w przeciwieństwie do niego, tak też nasz Pan i Kościół uczynili w pozafigurze w publicznej pracy przeciw szatanowi. Zdanie przy końcu wersetu 10 dowodzące, że Bóg zatwardzi serce faraonowe przy końcu 9 plagi, ma takie same znaczenie w figurze i poza figurze, jak wyjaśniliśmy w poprzednich wierszach tego wyrażenia, więc nie będziemy jego tu powtarzali. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 46 do 51.